Chwała Bogu. Jeszcze jedna prośba do Pana Boga. Prosimy Ciebie, Panie Boże nasz, spraw, abyśmy zobaczyli Ciebie w tym słowie, które masz dzisiaj dla nas. Amen. I pewnie już zauważyliście, że ilekroć tutaj stoję przed Wami, bardzo często lubię sięgać po te historie, w których są uczniowie Pana Jezusa i nie inaczej będzie dzisiaj, ale chciałbym się podzielić taką rzeczą, którą Pan Bóg mi pokazał dosłownie w środę na nabożeństwie. Taki fakt, który gdzieś jakoś zawsze umyka nam, bo nie wiem, czy pamiętacie, kiedy Pan Jezus czyni pierwszy cud podczas wesela w Kanie Galilejskiej. Ewangelista Jan mówi tam wyraźnie, to jest w Ewangelii Jana 2,11, że był to pierwszy cud, tak? Wiemy o tym. Pierwszy cud, od tego się zaczęły wszystkie znaki Pana Jezusa. Uczniowie są razem z Nim. Nie wiemy, czy dokładnie byli wszyscy, czy większość, może wszyscy. Na pewno był Andrzej, ten przyprowadził Szymona, swojego brata, był Filip, był Natanael, jakaś grupa już uczniów z nim była. I uczniowie poszli za Nim, nie wiem, czy sobie zdajemy z tego sprawę, poszli za Jego Słowem, chociaż nie widzieli jeszcze ani jednego dokonanego cudu. To dopiero później właśnie, tak? Nie widzieli uzdrowień, nie widzieli rozmnożenia chleba, nie widzieli uciszenia burzy. Pierwszy znak, pierwszy cud dopiero zobaczyli w Kanie. A jednak wcześniej podjęli tę decyzję, żeby iść za Panem Jezusem. Dlaczego? Bo jak mówi ewangelista, bo Jan Chrzciciel mówi, oto Baranek Boży. Jezus mówi, chodźcie, a zobaczycie. Andrzej mówi do Szymona, znaleźliśmy Mesjasza. I Jezus mówi do Natanaela, widziałem cię, zanim cię, tak, zawołał Filip. Uczniowie poszli za Jezusem na podstawie świadectwa słownego. Na podstawie świadectwa słownego i na podstawie osobistego spotkania z Jezusem. I zanim cokolwiek niezwykłego zobaczyli, najpierw usłyszeli, kim On jest i co głosi. A więc prawdziwe pójście za Jezusem nie zaczyna się od oglądania cudów. Zaczyna się od przyjęcia Jego słów i zaufania Mu. Tak? Owce moje głosu, mojego słuchają, ja znam je, a one idą za mną. I ja bym chciał jedną rzecz zaznaczyć, kochani, że w żadnym słowie, które ja tutaj jak wygłaszam z tego miejsca, naprawdę nie musicie się ze mną zgadzać. Wiem, że macie na różne sprawy bardzo różne poglądy. I wiecie, ja bardzo sobie cenię te sytuacje, w których po kazaniu brat lub siostra się przysiadają, możemy dyskutować, rozmawiać, że no nie wszystkie słowa są takie łatwe, proste do przyjęcia. Wiecie, bo tym bardziej, że dzisiaj wybrałem taki temat, który jest absolutnie niewakacyjny. Tak, jest naprawdę trudny. Chciałbym mówić o temacie, jak chrześcijanin powinien przyjmować wszelkiego rodzaju zniewagi, obmowy, niesprawiedliwy osąd, czasami słuszną krytykę, tak? To jest temat, którego się tak łatwo oczywiście nie da opowiedzieć, ale spróbujmy się z nim zmierzyć, bo właśnie ci uczniowie, którzy poszli za Jezusem, usłyszeli najpierw o Nim, tak? I to nie oznacza, że chodzi tylko o słuchanie, tak? Że słuchanie nauki Pana Jezusa, że potwierdzamy, tak, On mówi prawdę, wsłuchiwujemy się w Jego słowa. Pójść za Jezusem oznacza postępować tak, jak postępował Jezus. Przyjąć Jego sposób myślenia, Jego reakcję na ludzi, Jego stosunek do własnej chwały i własnego bezpieczeństwa. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. Tak? 1 Jana 2,6. I właśnie dlatego chciałbym dzisiaj jeszcze raz wrócić do rozdziału 16 Ewangelii Mateusza. Mateusz 16 rozdział. Wiecie, to jest to miejsce, w którym Jezus pyta się uczniów, za kogo uważają mnie ludzi. Znacie doskonale ten fragment. Wiecie, jaka jest odpowiedź? No, jedni uważają cię za Eliasza, inni cię uważają za za Jana Chrzciciela, tak? Za jednego z proroków. No i wiemy, co wtedy odpowiedział Szymon Piotr. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Powiedzcie mi, czy Jezus jest Synem Bożym? Amen. Czy Jezus Chrystus jest Mesjaszem, Królem i Zbawicielem? Amen. Czy On zasługuje na chwałę, szacunek i posłuszeństwo? Amen. No nie ma nikogo ważniejszego niż Jezus Chrystus. Nie ma nikogo bardziej godnego czci. On ma prawo zasiąść na tronie. On ma prawo panować, tak? On ma prawo być uznany przez ludzi. A jednak czytamy dalej w tym samym rozdziale, Mateusz 16 rozdział od wiersza 21, następujące słowa. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. Wiecie, jeszcze wczoraj wieczorem czytałem to słowo i coś mnie tknęło, żeby sprawdzić, bo mówię, dlaczego Mateusz w tym miejscu tak tytułuje Jezus Chrystus, tak? Że Pan Jezus o sobie mówi Jezus Chrystus. Czy wiecie, zdajecie sobie sprawę, że to jest jedyne miejsce w Ewangelii Mateusza, kiedy Pan Jezus o sobie tak mówi? Jedyne miejsce w Ewangelii Mateusza. Mateusz jeszcze w rodowodzie oczywiście mówi Jezusa, którego zwą Chrystusem w pierwszym rozdziale, ale to jest jedyne miejsce, gdzie tak się tytułuje. Więc jakby, żeby jeszcze bardziej podkreślić, z kim mamy do czynienia, że to jest Chrystus, a On mówi takie rzeczy, że wycierpieć, że musi być zabity. Jaka mogła być reakcja uczniów? Taka, na, wiecie, całkiem naturalna ludzka reakcja, no to chyba jest jakaś pomyłka. No, Mesjasz co, cierpieć? Król? Odrzucony? Syn Boży osądzony przez ludzi, znieważony, zabity? I Pan Jezus nieraz to im zapowiadał. To nie jest jedyne miejsce. Tego o zmartwychwstaniu to już chyba w ogóle nie pojęli. Nie mieli szans, tak? Nie byli w stanie tego zrozumieć. Jeszcze o cierpieniu i śmierci, tak, bo wiemy, jaka była ich reakcja. I teraz, moi kochani, ile razy przychodzi w naszym życiu taki moment, kiedy ktoś, wiemy, że nas osądza, kiedy mówi o nas źle, kiedy jesteśmy poniżani, wyśmiewani, kiedy jesteśmy źle zrozumiani, niesprawiedliwie oceniani, to chcę was zachęcić, zawsze wracajcie do tego fragmentu. Czy Jezus obiecywał, że po nawróceniu już nikt nigdy o nas nie powie złego słowa? Czy obiecywał, że inni będą zawsze odczytywali nasze intencje prawidłowo, właściwie? Czy uczył, że gdy ucierpi nasza reputacja, to my natychmiast musimy, wiecie, odpowiedzieć, oczyścić się, tak, swoje imię, żeby nie ucierpiała nasza reputacja? Czy tego nas uczy Pan Jezus? Powiedział raczej, jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą. I bądźmy, kochani, szczerzy. Jako ludzie wierzący nadal jesteśmy niedoskonali. Nadal uczymy się dopiero dojrzałości. Potrafimy powiedzieć coś nierozważnie. Tak? Potrafimy podjąć złe decyzje. Potrafimy skrzywdzić drugiego człowieka. Jak mówi list w liście Jakuba 3:2, dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Sami także osądzamy innych. My, ludzie, widzimy tylko pewien fragment całości, a nam się wydaje, że już my wiemy wszystko. Słyszymy jedno zdanie, już wydajemy wyrok o człowieku. Nie znamy jego motywów, nie znamy okoliczności, nie znamy doświadczeń wcześniejszych, a już ustalamy. Już uznajemy, już wiemy, jaki on jest. Tak? Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, tak? A Pan patrzy na serce. I to samo, kochani, spotyka też nas. To znaczy, my jesteśmy w stanie kogoś osądzić i nas też osądzają. Ale oczywiście Jezus mówi, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo jaką miarą mierzycie? Amen. I czasami, wiecie, osąd, który jest w stosunku do nas, jest zupełnie niesprawiedliwy. Czasami jest przesadzony. czasami w tej krytyce jest jakaś część prawdy, a czasami myśmy tak po prostu najnormalniej w świecie zawinili i musimy przyjąć odpowiedzialność za swoje słowa i czyny. 1 Piotra 4,15, a niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca. Jeżeli jesteśmy osądzani niesprawiedliwie, to natychmiast budzi się w nas taka potrzeba obrony. Muszę się usprawiedliwić, muszę przedstawić swoją wersję, muszę sprawić, aby nikt o mnie źle nie pomyślał. Jeśli osąd jest słuszny, przechodzimy na drugi biegun i mówimy, jestem beznadziejny, tak? Ja się już Panu Bogu to chyba nie podobam. Oczywiście to jest kłamstwem, tak? Bo jedna reakcja broni naszego wizerunku, ta druga, ta skrajna druga, to całkowicie go niweczy. W obu przypadkach jesteśmy skupieni na sobie. Dlatego jeszcze raz wróćmy do tej rozmowy Pana Jezusa z Piotrem. Jesteśmy w Ewangelii Mateusza 16:22. To jest ta reakcja Piotra, tak? A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A co takiego właściwie Piotr powiedział Jezusowi? Miej litość nad sobą, Panie. On tak naprawdę mówi Jezusowi: pomyśl o sobie. Pomyśl o sobie. Oszczędź siebie. Nie pozwól, żeby cię poniżono. Nie pozwól, żeby cię odrzucono. Nie dopuść, żeby spotkały cię cierpienia. Po ludzku, wiecie, to bardzo rozsądnie brzmi. Piotr chce chronić Jezusa. Wydaje mu się, że no Mesjasz to nie powinien sobie pozwolić, żeby go tak traktowano, tak? W tak haniebny sposób. Ale Jezus, jak wiemy, reaguje wyjątkowo gwałtownie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Teraz dlaczego Jezus tak stanowczo odpowiada? Ponieważ ani na moment, ani na chwilę nie chce się poddać tej pokusie sięgnięcia po to, co przecież tak słusznie mu się należy. Czy Jezusowi należała się chwała? Tak. Należał mu się szacunek? Należało się uznanie jako Mesjaszowi, Synowi Bożemu? Ale gdyby sięgnął po te rzeczy w taki sposób, że odciągnęłoby go to od realizacji woli Ojca, to przestałby iść drogą krzyża. On sam mówi: ja zaś nie szukam własnej chwały. Piotr nieświadomie powtarza tą pokusę, z którą Jezus spotkał się już na pustyni. Tak? Wybierz chwałę bez cierpienia. Królowanie bez krzyża. Zwycięstwo bez posłuszeństwa. Jakiego posłuszeństwa? Aż do śmierci. Jezus mówi: nie. Nie będę myślał przede wszystkim o sobie, nie będę chronił własnego wizerunku kosztem posłuszeństwa Ojcu, nie będę ratował swojej pozycji przed ludźmi, jeśli to ma spowodować porzucenie drogi, którą wyznaczył mi Ojciec. List do Filipian 2,8: uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. I my to wszystko wiemy. My doskonale znamy tą rozmowę. Ale Jezus w tej rozmowie robi coś jeszcze. Robi jeszcze jedną rzecz. Przenosi tą zasadę, zasadę krzyża, na swoich uczniów. Czytajmy dalej. 24 wiersz. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Jezus nie tylko mówi: ja będę cierpiał, tak? To nie jest tak, że ja będę cierpiał, a wy będziecie patrzeć. Kto chce pójść za mną, ma się wyrzec samego siebie, wziąć krzyż i naśladować mnie. Co to oznacza? Czy to na pewno nie oznacza, że każde nasze cierpienie jest od razu krzyżem. Każda nieprzyjemność, choroba, konsekwencja grzechu, naszego grzechu, jest cierpieniem dla Chrystusa. 1 Piotra 2,20. Bo cóż to za chluba, jeśli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy? Krzyż jest wtedy, kiedy posłuszeństwo Jezusowi kosztuje mnie utratę czegoś, co chciałbym zachować. Uznania, wygody, pierwszeństwa albo prawa do odwetu. I dalej ten sam 1 Piotra. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Jezus mówi o zachowaniu życia. Tam jest użyte greckie słowo psyche, które dosłownie oznacza dusza, tak? Bo w innych tłumaczeniach jest, my to słyszymy, to słowo dusza. I w mentalności hebrajskiej dusza, czyli hebrajskie nefesh, oznacza nie tylko życie biologiczne, chociaż też, ale osobę, całego siebie, całe moje istnienie wraz z moimi pragnieniami. To jest dusza. To jest to życie. I człowiek może próbować zachować siebie, opinię o sobie, swoją pozycję i w tej walce ponieść szkodę na duszy. No w innym miejscu Pan Jezus wyraźnie mówi, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Wiecie, w realiach tamtej kultury, my to musimy trochę też przełożyć sobie, wiecie, bo to były takie różne tam sytuacje, ktoś komuś dawał buta, wiecie, to coś oznaczało. W tamtej kulturze uderzenie w policzek to nie tylko był przejaw przemocy fizycznej, to była przede wszystkim najgorsza forma publicznego znieważenia. To jest taka próba poniżenia człowieka i odebrania mu wszelkiego honoru. Jezus nie uczy nas, że my mamy pozostawać w jakimś fizycznym niebezpieczeństwie albo pozwalać, żeby ktoś krzywdził słabszego bez przerwy, tak? Uczy nas nie odpowiadać zniewagą na zniewagę i nie pozwolić, żeby urażony honor kierował naszym postępowaniem. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Ten sam Piotr w 1 Piotra 3,9. Kiedy możemy znosić, kiedy należy znosić tego typu sytuacje zniewagi w naszym kierunku, w milczeniu. Nic nie powiedzieć. Ja myślę, że wtedy, kiedy odpowiedź już niczego nie rozwiąże, kiedy druga strona nie szuka prawdy, kiedy wyjaśnienie tylko powiększy konflikt, a my już tylko bronimy swojej własnej dumy. Ale Jezus potrafił w pewnych sytuacjach nie milczeć, odpowiedzieć. Tak? Kiedy zadali mu krzywdę, kiedy został uderzony, zapytał spokojnie. Tak? Pamiętamy to, jeśli źle powiedziałem, udowodnię, że źle, a jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? Tak? To jest w Ewangelii Jana, 18 rozdział. Ale w innych sytuacjach Jezus milczał. Milczał przed Piłatem, milczał przed Herodem, milczał przed arcykapłanami, ponieważ oni nie szukali prawdy. Wyrok już został wydany w ich sercach. No i właśnie, chrześcijanin powinien wiedzieć, powinien umieć powiedzieć prawdę, ale też powinien umieć milczeć. Nie każda obmowa wymaga odpowiedzi, nie każda obrona reputacji jest naszym obowiązkiem. Co nie oznacza, że chrześcijanin ma być taką, wiecie, bezradną ofiarą losu, bo Jezus nigdy nie był bezradny. Nigdy. Przecież powiedział, czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego, a On wystawiłby mi teraz więcej niż 12 legionów aniołów? Czasami się usuwał, tak? Wycofywał się. Gdy chcieli go zabić, tak? Już się na niego tam chcieli zasadzić. Też kiedy chcieli go obwołać królem. Jezus też potrafił nazwać bezprawie po imieniu. Otwarcie przeciwstawić się obłudzie. ale jego milczenie nigdy nie wynikało ze słabości. Milczenie to jest świadoma decyzja człowieka, który wie, kim jest, wie, komu powierzył swoją sprawę. Pierwszy Piotra niezawodny jeszcze raz. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. I my również nie znosimy tych zniewag, dlatego że jesteśmy jacyś bezwartościowi, tak? Że mamy tacy, nie wiem, siebie widzieć. Nieprawda. Znosimy to wszystko, ponieważ nasza wartość nie zależy od ludzkiego osądu. To nie reputacja w oczach ludzi mówi, kim jesteś. Tym, który mnie sądzi, jest Pan. 1 Koryntian 4:4. Nie pochwała człowieka czyni mnie dzieckiem Boga. I nie cudza krytyka może odebrać mi to, co otrzymałem w Chrystusie. Trzeba jeszcze iść dalej. Jezus w sytuacji krzywdy, zniewagi czy oszczerstwa namawia nas do pewnej aktywności. Ale zupełnie innej niż ta, którą chce widzieć w takich sytuacjach świat. Łukasza 6:28. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. To jest bardzo skuteczna metoda, którą proponuje Pan Jezus. Ale chciałem wam też jeszcze takie moje odkrycie kolejne pokazać, które też pokazuje zupełnie przeciwieństwo Pana Jezusa. Właśnie jak to by wyglądało, gdybyśmy zupełnie inaczej do tego podeszli. Chciałem wam przypomnieć taką historię ze Starego Testamentu. Oczywiście Jezus zupełnie inaczej postąpił niż niejaki król. Król Sedekiasz. To był ostatni król Judy, który panował tuż przed zburzeniem Jerozolimy. Przez długi czas Bóg ostrzegał Judę przez proroka Jeremiasza. Sedekiasz potajemnie sprowadzał Jeremiasza i pytał, czy jest jakieś słowo od Pana. O tym wszystkim możecie przeczytać w Księdze Jeremiasza, 37-38 rozdział. I ten Sedekiasz był całkowicie świadomy. Wiecie, patrząc na jego zachowania, wiedział, że Jeremiasz jest posłany od Boga i on mówi prawdę. Ale problem polegał na tym, że się bardziej bał ludzi niż tej konsekwencji nieposłuszeństwa Bogu. Dostojnicy królewscy oskarżali Jeremiasza o zdradę, o osłabianie ducha obrony miasta. Jeremiasz zapowiadał, dlatego że zapowiadał, że ci, którzy się poddadzą, ocalą życie. No i wtedy za zgodą Sedekiasza wrzucili go do cysterny, tego Jeremiasza uwalnia Jeremiasza, wzywa go do siebie znowu, tak? I prorok przekazuje mu bardzo wyraźne słowo. Jeżeli poddasz się Babilończykom, zachowasz życie. Rodzina ocaleje, Jerozolima nie zostanie spalona. Jeżeli nie posłuchasz, miasto zostanie zdobyte i spalone. I popatrzcie się. Popatrzcie się na to też, jak w tym wszystkim wygląda nasz Pan Bóg. Bo my tak właśnie lubimy. Ukarał tych, wygnał ich do niewoli. W ogóle takie straszne zło im sprawił. Ale spójrzcie na to i przeczytajcie sobie 38 rozdział Jeremiasza. Bóg nigdy nie pragnął zniszczenia miasta Jerozolimy. On nie chciał karać ludzi. Do samego końca wskazywał drogę ratunku. Ostrzegał, posyłał proroka, obiecywał, że jeżeli król posłucha, mieszkańcy nie doznają tego, co później ich spotkało. Do ostatniej chwili Bóg ostrzega, ponieważ chce ocalić ludzi. Przed czym? Przed skutkami ich własnych decyzji. A jaką decyzję podejmuje Sedekiasz? Wiecie, znana historia, ale najważniejsze jest nie to, co się stało, tylko jaka była jego motywacja, czym on się kierował. Przeczytajmy to, bo to jest jeden wiersz, Jeremiasz 38:19. A król Sedekiasz rzekł do Jeremiasza, boję się Judejczyków, którzy przeszli do Chaldejczyków, żeby mnie nie wydano w ich ręce i żeby oni nie naigrywali się ze mnie. w innych tłumaczeniach, żeby się przypadkiem ze mnie nie wyszydzali mnie. Czego się obawia? Że zostanie wydany w ich ręce, zostanie poniżony, wystawione na szyderstwa. Wiecie, Sedekiasz nie mówi, nie wierzę Bogu. To nie tak. On mówi, boję się, jak ja będę wyglądał przed ludźmi. Za wszelką cenę chcę zachować resztki swojej pozycji. Swojej takiej, wiecie, tej resztki królewskiej godności. Tej reputacji. A Jeremiasz, wiecie, dalej go zapewnia. Słuchajcie, to jest niesamowite. A Jeremiasz dalej mu mówi, nie zostaniesz im wydany. Prosi go, posłuchaj głosu Boga, bo wtedy zachowasz życie. Sedekiasz wybiera inaczej. Wybiera ochronę swojego wizerunku. Skutki są naprawdę tragiczne. Miasto zostaje zdobyte i spalone. Sedekiasz próbuje uciec, ale zostaje schwytany. Jego synowie zostają zabici na jego oczach. On sam zostaje oślepiony i w kajdanach uprowadzony do Babilonu. Próbował uniknąć chwilowego poniżenia, spotkało go poniżenie znacznie większe. Chciał zachować swoją pozycję, utracił królestwo. Chciał zachować siebie i w ten sposób zaszkodził sobie, rodzinie, całemu miastu. Sedekiasz jest przeciwieństwem Pana Jezusa. Wiedział, co mówi Bóg, ale ważniejsza była dla niego opinia ludzi. A z kolei Jezus wiedział, że czekają go szyderstwa. Doskonale wiedział, co go czeka. Ale ważniejsza była wola Ojca. Pozwolił, aby ubrano go w szyderczy płaszcz i nazwano go królem dla żartów. Zniósł poniżenie ze strony żołnierzy, kapłanów, tłumu. Dlaczego Jezus mógł tak zrobić? No takie właśnie dlatego. Dlaczego? Ponieważ wiedział, kim jest. Właśnie dlatego, że wiedział, kim jest. A teraz pytam was, czy wy wiecie, kim jesteście? Zobaczcie, jak często Boże Słowo mówi, tak? Podkreśla tą godność, znaczenie, jaką wy macie w oczach Boga. Jak często się czyta o tym, kim są ci, którzy zaufali Bogu. Ile jest wspaniałych cytatów na ten temat. I wiecie, coś wam powiem. Ostatnio czytałem list do Efezjan. Znany, słynny, mnóstwo tych cytatów, ale zupełnie jakby z innej trochę bajki. Z innych zupełnie powtarzanych fragmentów znamy list do Efezjan, prawda? Że łaską jesteście zbawieni, albo weźcie całą zbroję Bożą. Znacie list do Efezjan, prawda? I wiecie, jak ja czytałem ten list i nagle mnie olśniło, dotarło do mnie, co robi Paweł w tym liście. Co on robi w tym liście? W pierwszych trzech rozdziałach ja mam taką prośbę. Przeczytajcie sobie pod kątem trzy pierwsze rozdziały listu do Efezjan, jak wrócicie do siebie, żeby sprawdzić mnie, czy ja wam mówię prawdę, dobra? Bo Paweł w tym liście przemyca, jakby nieustannie ciągle próbuje powiedzieć, dowartościować tych, do których pisze. On do nich pisze, podkreśla na bardzo różne sposoby, kim jesteście w Jezusie Chrystusie. Sami sobie to przeczytajcie, co ten list mówi. Ja wam to wszystko wymienię. Ja sobie to wszystko wyłowiłem. Nazywa nas świętymi i wierzącymi. Mówi, że zostaliśmy wybrani przed założeniem świata, przeznaczeni do synostwa i obdarzeni łaską w umiłowanym. Mamy odkupienie i odpuszczenie grzechów. Zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Mamy dziedzictwo i nadzieję. Byliśmy umarli, ale zostaliśmy ożywieni z Chrystusem. Jesteśmy zbawieni z łaski, jesteśmy Bożym dziełem stworzonym w Chrystusie do dobrych uczynków. Byliśmy daleko, ale staliśmy się bliscy przez krew Chrystusa. Nie jesteśmy już obcymi, lecz jesteśmy współobywatelami świętych i domownikami Boga. Jesteśmy budowani na mieszkanie Boga w duchu, mamy dostęp do Ojca. Chrystus mieszka przez wiarę w naszych sercach. I to wszystko jest w pierwszych trzech rozdziałach listu do Efezjan. Czy to oznacza, że jesteśmy już doskonali? Nie. Bo w kolejnych rozdziałach Paweł nas tam ostrzega, upomina, pisze, byśmy porzucili kłamstwo, gniew, kradzież, złą mowę i nieprzebaczenie. Ale właśnie, kochani, to stąd bierze się ta nasza i stąd powinna się brać nasza siła na wszelkiego rodzaju ludzki osąd. Nasza reakcja właśnie z tego się powinna brać. Zostałem osądzony niesłusznie? Nie muszę rozpaczliwie zdobywać swojej wartości, ponieważ otrzymałem ją od Boga. Jeśli zostałem osądzony słusznie, mogę przyznać się do grzechu. Mogę wyznać. Zawiniłem. Chcę to naprawić. Ale nadal jestem tym, którego Chrystus odkupił i którego Bóg wciąż wzywa do przemiany. Dobra, był Sedekiasz, to był zły przykład, znaczy w sensie negatywny, tak? Ale są naprawdę świetne przykłady ludzi w Biblii, którzy idą tym samym torem chwały Bożej, a nie chwały ludzkiej. Chciałbym wam kilka takich przykładów dać, bo pierwsza to jest, przyszła mi Maria, ona przyjęła słowo Boga, chociaż wiedziała, jak ludzie będą o niej gadać, jak zobaczą ją w ciąży, nie? Jan Chrzciciel nie walczył o popularność. Uczniowie powiedzieli mu, wiecie, wiesz, ludzie już poszli wszyscy do Jezusa, tak? Już wszyscy poszli do Jezusa. On powiedział, ja, on musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. To była jego reakcja. Mojżesz, jak go oskarżyła Miriam i Aaron, nie rozpoczął walki o swój autorytet. Nie wystąpił przeciwko nim. To Bóg sam stanął w obronie Mojżesza, tak? A Mojżesz jeszcze się modlił za Miriam. Dawid, jak był bunt jego syna Absaloma, jak uciekał z Jerozolimy, Szimei przeklinał go, rzucał w niego kamieniami. Nie pozwolił temu swojemu dowódcy, żeby go od razu, wiecie, zabić za to. Natychmiastowa zemsta, ciach. Nie, chociaż słowa Szimejego nie były w pełni sprawiedliwe, ale Dawid pozostawił swoją sprawę Bogu. Jeremiasz, przed chwilą przytoczony, był nazywany zdrajcą, był bity, był więziony, nie zmienił swojego poselstwa. Nie walczył, żeby odzyskać opinię swoją wśród rodaków. I tak moglibyśmy w nieskończoność wymieniać. Mi jeszcze przyszedł Jonatan, taki nieoczywisty w ogóle przykład. Jonatan, przyjaciel Dawida. Przecież to był następca tronu. Jemu się ten tron w zasadzie należał. A jednak rozpoznał powołanie Dawida, tak? I potrafi powiedzieć, ty będziesz królem, a ja będę z tobą. Ci ludzie nie uważali siebie za bezwartościowych. Na pewno. Po prostu chwała Boga była dla nich ważniejsza niż to, co powiedzą o nich ludzie. No więc czego tak naprawdę Jezus od nas chce, kiedy uczy, żeby znosić w ten sposób zniewagi? Nie chce uczynić nas biernymi i bezradnymi ludźmi, ale to, co chce, to chce ochronić nasze serca. Bo kiedy ktoś krzywdzi nas, nasze serce natychmiast zaczyna podpowiadać. Nie pozwól się tak traktować. Broń się. Oddaj tym samym. Udowodnij wszystkim, kim jesteś. Jezus nie chce, żebyśmy szli za każdym odruchem własnego serca. Chce nas ochronić przed zemstą, przed zgorzknieniem, nieprzebaczeniem. Bo największym niebezpieczeństwem nie zawsze jest sama zniewaga. O wiele większym zagrożeniem jest to, kim się staniemy pod jej wpływem. Jeśli oczywiście pozwolimy sobie na swoje reakcje. Możemy tak walczyć o sprawiedliwość dla siebie, że zaczniemy postępować niesprawiedliwie. Możemy bronić prawdy za wszelką cenę, a po drodze stracić miłość. I dlatego Jezus mówi o zaparciu się samego siebie. Nie chodzi o pogardę względem siebie, nie, nie, lecz odmowę poddania się własnemu ja, które prowadzi w kierunku grzechu. Popatrzmy na Jezusa. Jemu rzeczywiście należało się godne traktowanie, tak? Był prawdziwym królem, a potraktowano go jak przestępcę. Był synem Boga, a nazywano go bluźniercą. Wyrzucał demony mocą Boga, a oskarżono go o współpracę z Belzebubem. Okazywał miłosierdzie grzesznikom i co go spotkało? Że jest żarłok i pijak. Był bez winy i skazano go niesprawiedliwie. Jezus mógł sięgnąć po należną mu chwałę. Mógł zmusić ludzi. aby go uznali, zobaczyli, kim jest, mógł zejść z krzyża, mógł zakończyć wszystkie te szyderstwa, ale czy wtedy dokonałoby się to dzieło, po które tutaj przyszedł? Jezus nie stał się Mesjaszem dlatego, że ludzie go obwołaliby królem. Był Mesjaszem, ponieważ do końca pełnił wolę Ojca. Zniósł odrzucenie, zniósł zniewagę i cierpienie. I nie odpowiedział z orzeczeniem. Nie zszedł z krzyża, by udowodnić, jaką godność posiada. Oddał swoje życie, a Ojciec wzbudził go z martwych i wywyższył. I to jest przykład dla nas. My nie mamy naśladować Jezusa tylko w mówieniu prawdy, tylko w modlitwie i tylko w czynieniu dobra. Mamy go naśladować także wtedy, kiedy prawda kosztuje nas utratę ludzkiego uznania. Mamy być gotowi przyjąć niesprawiedliwy osąd bez odwetu. Mamy umieć przyjąć słuszny osąd bez rozpaczy. Mamy mówić, gdy służy to prawdzie i milczeć, gdy odpowiedź służy jedynie naszej urażonej dumie. Nie dlatego, że jesteśmy nikim, ale wręcz przeciwnie, właśnie dlatego, że jesteśmy z rodu królewskiego, tak? Bo należymy do Chrystusa. Nie dlatego, że nasza godność nie ma znaczenia, ale dlatego, że nasza prawdziwa godność znajduje się w Bogu, a nie w opinii ludzi. I patrzmy na Jezusa, który wiedział, kim jest, a jednak przyjął krzyż. Czyńmy podobnie jak On. Amen.